każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Łukasz Brodzik.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Sobota po 9, a w pierwszej parze politycznej potyczki, tak można chyba to też nazwać, dziś goszczą w naszym studiu poprzez łączne Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy się słyszymy? Halo? Dzień dobry.
Halo, halo.
I Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzień dobry panie Piotrze.
Mamy delikatne opóźnienie, jak to zwykle bywa na łączach, ale już zaczynamy, jeśli chodzi o tematy polityczne gorące w zeszłym tygodniu. Zacznijmy może od tematów bardziej globalnych. Premier Mateusz Morawiecki poinformował w czwartek, że w ostatnich dniach skierował do przywódców Unii Europejskiej list w sprawie mechanizmów warunkowości związanych z budżetem Unii Europejskiej. Polska nie może zaakceptować takiej wersji tych mechanizmów, która prowadzi do prymatu politycznych i arbitralnych kryteriów nad oceną merytoryczną. Wszystko rozbija się o tak zwaną praworządność. I dziś może z panami chciałbym na początek spróbować zdefiniować, o co tutaj w tym wszystkim chodzi i czym jest ta mityczna praworządność, którą chce stosować Unia Europejska przy rozdzielaniu funduszy, a Polska, jak również i Węgry, a może i inne kraje też nie chcą, aby takie kryteria dość niesprecyzowane były stosowane przy rozdzielaniu środków Unii Europejskiej. Piotr Baczak, Prawo i Sprawiedliwość. Czym jest ta mityczna praworządność?
No, panie redaktorze, oczywiście chodzi o to, żeby to urzędnicy, tak naprawdę często wcale nie wybierani przez społeczeństwo, nawet w danym kraju, bo to bardzo często to nie są parlamentarzyści europejscy, którzy są wybierani w wyborach powszechnych, ale są to urzędnicy, którzy są wybierani z kolei przez właśnie tych parlamentarzystów, chcą tak naprawdę decydować o tym, jak ma funkcjonować nie tylko system prawny, ale wiele także innych elementów sfery życia w poszczególnych państwach. I niestety ta ingerencja wchodzi tak głęboko, że zaczynają wprost, tak? Na przykład Niemcy decydować o tym, w jaki sposób Polacy mają realizować swój system prawny. I są obszary, o których nigdy podczas ratyfikowania poszczególnych umów nie było mowy. Nie było też mowy przy tworzeniu oczywiście samej Unii Europejskiej, stąd ci urzędnicy bardzo daleko już niestety w moim przekonaniu się zagalopowali. Zresztą nie tylko moim i nie tylko chyba większości społeczeństwa polskiego, ale w wielu innych także krajach. Natomiast przy takich istotnych rzeczach jak właśnie budżet Unii Europejskiej na następne lata, no jest oczywistą rzeczą, że to bardziej jest wypuklane. Stąd sytuacja.
Ale skoro my w Polsce stosujemy prawa i również stosujemy się do praw unijnych, to chyba nie ma się w związku z tym czego obawiać.
Dla nas oczywiście, że nie ma czego. Ja nie rozumiem w takim przypadku urzędników, czemu akurat to nowe kryterium, które nigdy wcześniej nie było stosowane, nie było takiej sytuacji. Choć a propos praworządności i protestów we Francji, żółtych kamizelek, tłumienia i innych sytuacji, było dużo większe i doskonale wszyscy o tym wiedzą, niezależnie od tego, czy ktoś lubi taką opcję polityczną, czy inną. Ale myślę, że absolutnie nie oczekuję tego, żeby to urzędnicy, zresztą nie wiadomo często jacy, ale absolutnie nie tacy, którzy lubią Polskę, mieli decydować o tym, w jaki sposób my mamy u nas funkcjonować. To jest jakby pierwsza rzecz. Drugą rzeczą to, tak jak pan redaktor zauważył, to nie tylko Polska i Węgry, ale wiele państw akurat miało wątpliwości. Natomiast te dwa kraje wprost, jasno i czytelnie mówią. I to uważam, że to bardzo słuszny list, konkretny, kolejny, możliwość rozmowy, negocjacji, bo ta informacja o zanegowaniu czy też postawieniu weta przez Polskę, przez Węgry, nie jest rzeczą jakąś nowością, nagle w ostatniej chwili powiedzianą. Od samego początku Polska o tym mówiła, od samego początku Węgry mówiły, także i kilka innych państw o tym także wspominało. W związku z tym w moim przekonaniu to idzie zdecydowanie za duża ingerencja Unii Europejskiej w sprawy poszczególnych państw. Jest to taka forma dla mnie trochę niestety pewnego kagańca zakładanego dla poszczególnych krajów, po to, żeby, tak jak od samego początku wspomniałem, niektórzy urzędnicy decydowali, jak ma funkcjonować poszczególny kraj. Nie to było istotą samej Unii Europejskiej i nie to leżało u podstaw funkcjonowania. Każde państwo ma i powinno mieć możliwość. Halo, halo?
Proszę kontynuować.
Każde państwo powinno w Unii Europejskiej mieć możliwość pewnej samodzielności. Stąd w moim przekonaniu absolutnie ruch premiera Morawieckiego jest bardzo słuszny, dobry, jasny też i czytelny. To nie jest jakieś pokątne wyczekiwanie w ostatniej chwili postawienie jakiegoś ultimatum. Polska ma swoje jasne...
Jak Czesław Fiedorowicz, czy Polskie Stronnictwo Ludowe odbiera... Musimy przejść do naszego drugiego gościa. Jak Czesław Fiedorowicz odbiera ten ruch polskiego premiera, który, tak jak wspomniał pan Barczak, wychodzi jako pierwszy z ruchem i mówi, że Polska nie chce godzić się na tego typu ruchy w Unii Europejskiej, która pierwotnie była Unią Gospodarczą. Czy teraz grozi nam, że Unia Europejska będzie wchodzić w coraz szersze sfery, również pozatraktatowe, bo tej praworządności w traktatach jakoś na razie nie pisano?
Unia Europejska oparta jest o traktaty, w których zapisano bardzo wiele reguł regulujących prawo w całej Unii Europejskiej. Przypomnę, że około 40% wszystkiego prawa, całego prawa we wszystkich krajach Unii Europejskiej regulowane jest przez organy Unii Europejskiej, czy to jest Rada Europejska, czy to jest Parlament Europejski. Zatem nie możemy mówić o tym, żeby nie mamy jakiegoś prawa. Mamy około 40% naszego prawa, każdego obywatela państwa członka Unii Europejskiej musi podlegać tym regułom. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to Unia Europejska powstała po to, nie tylko dla spraw gospodarczych, ale dla sprawy powszechnej w Unii Europejskiej przestrzegania zasad wolności obywatelskiej, praw człowieka, przestrzegania podstawowych reguł dotyczących wspólnoty. I tutaj trzeba powiedzieć wyraźnie, że te reguły są bardzo czytelne. Oczywiście instrumentem, jednym z instrumentów Unii Europejskiej są pieniądze Unii Europejskiej. 1% całego PKB Unii Europejskiej, a więc szczątkowa kwota jest dzielona pośród wszystkie państwa. Polska jest największym biorcą pieniędzy w Unii Europejskiej od wielu lat. I z kompromitującym wstydem przyjąłem to, że premier Polski występuje jako pierwszy, który kwestionuje prawo przestrzegania prawa. To jest tak, jakby premier nawoływał do łamania prawa, bo jeżeli
wie pan,
premier...
stosuje się różne miary wobec różnych państw. To już oglądamy
pan,
to, co wspomniał chociażby pan Barczak, jeśli chodzi o protesty.
Unia Europejska to jest wspólnota państw i tam każde państwo ma coś do powiedzenia od tych najmniejszych. Oczywiście jest jedno państwo w Europie, jest pan Orban, taki Putin znad Dunaju, który zlikwidował media wolne, Trybunał Konstytucyjny Węgierski, wiem to od kolegów, bo mam kiedyś zakładałem miasto partnerskie Pokrz nad Dunajem i wiem, co Węgrzy mówią. Ubezwłasnowolnił to państwo, kolegom rozdał majątek narodowy, trzyma w ręku wszystko, napuch od tego wszystkiego i on jedyny również mówi o tym, że jest temu przeciwny. Otóż wszystkie państwa Unii Europejskiej, w tym Rumunia, Bułgaria, Czechy, Słowacja, Słowenia, Estonia, Litwa, Łotwa, nie ma nic przeciwko tej regule praworządności.
Skoro wszystkie państwa są, tak jak pan mówi, zgodne, to można zastosować artykuł 7 Traktatu Unii Europejskiej i wtedy nastosować określone sankcje. Po co stosować ten jeszcze dodatkowy w takim razie ruch, skoro wszyscy
wie
są
pan,
tak zgodni?
Wie pan, jeżeli ktoś działa wedle uczciwych reguł przestrzegania prawa, to pierwszy jest za tym, żeby to prawo zacieśniać, tak jak to w Polsce mówiono, że musimy zacieśnić prawo, żeby jego przestrzegać. A zatem jeżeli Unia Europejska narzuca reguły przestrzegania praworządności, pierwsza Polska powinna być zwolennikiem przestrzegania tejże praworządności. I tam nie ma żadnej manipulacji urzędników. Tam są czytelne reguły dotyczące zasadniczych naruszeń prawa i nikt po cichu nikomu niczego nie zabiera, tylko mówi w sytuacjach wyroków Trybunału Sprawiedliwości czy wyboru Trybunału Unii Europejskiej, kiedy są wyroki, a przecież Polska już była dotknięta tymże wyrokiem raz, kiedy pan Szyszko, łamiąc prawo europejskie, wycinał Puszczę Białowieską, zostały naliczone kary i Polska się z tego musiała wywiązać. Także to nie jest nic nowego. My daliśmy powód do tego, by rzeczywiście tych reguł przestrzegać. Otóż z wielkim wstydem przyjąłem to, że polski premier, państwa, które ma największe, bierze największe pieniądze na odbudowę, bo pamiętajmy, że na te pieniądze czekają gminy, czekają przedsiębiorcy. Polska ma najwięcej, 565 miliardów ma otrzymać pomocy covidowej, czekając dnia na dzień, a Polska pokazuje postawę po prostu arogancką wobec tych reguł i tych państw, które rzeczywiście zgodzą się na to, żeby Polska największe pieniądze otrzymała.
Dobrze, w tym temacie pewnie się nie pogodzimy, chociaż ja przypomnę tylko, że sprawa weta dotycząca kwestii unijnych środków i funduszu odbudowy to również wcześniej w tej sprawie wypowiadał się chociażby pan premier Holandii Mark Rutte, który również straszył wspólnotę wetem. Warto pamiętać, że przed lipcowym szczytem właśnie budżetu europejskiego takie sprawy też również podnosił. Ale przejdźmy do spraw bardziej lokalnych, bo czas nas goni, a one też bardzo istotne. W Zielonej Górze na ostatniej sesji Rady Miasta Nadzwyczajnej w czwartek miasto zdecydowało, radni zdecydowali o tym, aby przeznaczyć 1 000 000 złotych na to, żeby w poliklinice i w hali tenisowej stworzyć w kolejnych etapach, gdyby była taka potrzeba, po Centrum Matki Zdrowia Matki i Dziecka kolejne tymczasowe szpitale i dostosować je do tych warunków. Nie wszyscy radni byli za tym, aby takie ruchy poczynić. Piotr Barczak przyglądał się sesji jako przewodniczący Rady Miasta. Pokrótce pana zdanie w tej sprawie. Czy to potrzebne są ruchy? Bo na sesji, jak słyszałem, nie wszyscy byli zgodni, by tworzyć właśnie szpital w Poliklinice i w hali tenisowej, ale bardziej wzmocnić szpital uniwersytecki.
Już oczywiście odpowiadam. No to jest sytuacja, gdzie oczywiście każdy ma prawo wyboru i każdy może powiedzieć tak samo weto, jak i przed chwilą mówiliśmy, tylko ad vocem jedno zdanie, bo pan Fiodorowicz mówił, że musimy się zgadzać do tego, co Unia Europejska powiedziała. To, że Unia Europejska mówi, że marchewka jest owocem, a ślimak rybą, to myślę, że też trzeba się zgodzić, bo tak zadecydowali, ale myślę, że każdy rozsądnie myślący doskonale wie, jaka jest rzeczywistość, niezależnie jaka będzie zapis, czy traktatu, czy jakiegokolwiek dokumentu w Unii Europejskiej. I jeżeli mówimy o sesji Rady Miasta. Szanowni Państwo, ostatnia sesja Rady Miasta była sesją nadzwyczajną, zwołana na wniosek prezydenta. Były tylko dwa punkty, dwie uchwały. Obie dotyczące, związane właśnie z sytuacją COVID-u między innymi. Pierwsza z nich dotyczyła zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 i tak jak pan redaktor powiedział, 1 000 000 złotych przekazany na dodatkowy, kolejny, bo już 1 000 000 przekazaliśmy na walkę z pandemią do szpitala marszałkowskiego. Teraz 1 000 000 złotych na szpital przy ulicy Wazów, czyli popularnie nazywanej Polikliniki i ewentualnie część, jeżeli będzie taka potrzeba, także hale przy ulicy Sulochowskiej, przy czym nie chodzi o CRS, tylko halę tenisową, akrobatyczno-tenisową, jeżeli będzie oczywiście taka potrzeba, przystosowanie także jako szpitala tymczasowego. Natomiast 9 000 000 w tej uchwale również było przeznaczone na walkę z COVID-em, a mianowicie na pokrycie braku przychodów z tytułu ulg dla przedsiębiorców w płaceniu podatków od nieruchomości do miasta Zielona Góra.
No i patrząc na wyniki tego głosowania, bo my, panie Piotrze, nie mamy tak dużo czasu, to widzę, że przeciw tej uchwale dotyczącej właśnie zwolnienia przedsiębiorców z podatku i, że tak powiem, powiększenia przez to deficytu miasta, głosowało 3 radnych Koalicji Obywatelskiej przeciw, 3, 1 się wstrzymał, za było Prawo i Sprawiedliwość i Zielona razem. Czy w związku z tym to pokazuje, że radni Koalicji Obywatelskiej zmienili, a może się pomylili, bo wcześniej bardzo obstawali za tym, by pomagać przedsiębiorcom w Zielonej Górze.
Znaczy ja myślę, że tu nie było pomyłki, bo w kolejnej uchwale, która też mówiła o z kolei zwiększeniu właśnie, czy zaciągnięciu kredytu, również nie głosowali za. Dla mnie jest to tylko oczywiste od dłuższego czasu. Niestety radni Platformy właśnie głośno mówią, jak to są dla, czy chcą być dla przedsiębiorców, a jednocześnie nie głosowali przy uchwałach, które były, wprowadzały tą możliwość zwolnienia zielonogórskich przedsiębiorców z podatków od nieruchomości dla miasta Zielona Góra. A teraz jeszcze tylko to potwierdzili, że nawet kiedy są potrzebne już rzeczywiste pieniądze, czyli nie tylko formalnie zgoda, jak to realizować, to teraz również nie głosują za tym, aby tym przedsiębiorcom pomóc.
Czesław Fiedorowicz, musimy, panie Piotrze, kończyć, bo jeszcze jeden głos i musimy przechodzić na następny naszych gości. Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Przyglądał się pan tej sesji? Ma pan swoje zdanie w tej sprawie?
Tak, mam zdanie. Oczywiście sytuacja jest absolutnie nadzwyczajna w Polsce. W szpitalach leżą ludzie, a nie tak jak mówi Edyta Górniak, statyści. Ludzie umierają. Jest potrzeba izolacji wielu, którzy są zarażonymi na COVID. I słusznymi są takie kroki, by stworzyć dodatkowe miejsca na terenie Zielonej Góry. Może one nie będą miejscami tej intensywnej terapii, ale będą miejscem izolacji osób, które nie będą zarażały najbliższych członków rodziny, czy też tych, z którymi mają kontakt. Kiedy moja znajoma bardzo ciężko przechodziła COVID, w którymś momencie zaczynało jej brakować już tlenu, zadzwoniła po karetkę i proponowano, że ją przewiozą do Torzymia, ale powiedziano jej jednocześnie, ale wie pani, tam w Torzymie to pani nawet nikt wody nie poda. Ja mam świadomość roli szpitala wojewódzkiego, ale przystosowanie polikliniki i tej sali tenisowej, która jest przy sali hali lekkoatletycznej, daje taką sposobność, że osoby no, jednak zarażone i którym grozi śmierć z powodu tej choroby, muszą być izolowane i one mogą być tam w tych dobrych warunkach przechowywane czy też hospitalizowane. I tutaj dobra, mądra decyzja Rady Miasta, jak również mądrą jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w niektórych grupach, tak jak choćby cała gastronomia, całe hotelarstwo, turystyka, przeżywają chwilę śmierci gospodarczej i ta pomoc do nich kierowana w sytuacji nadzwyczajnej, bo jednak póki co aż takiej pomocy samorządy nie mają od państwa. Ostatnio burmistrz Gubina mówił mi, że brakuje budżetowi Gubina około 8 milionów, w Zielonej Górze pewnie więcej. Trzeba podjąć to ryzyko i szanuję tą odważną decyzję zwiększenia deficytu czy też dodatkowego zadłużenia miasta na poczet przyszłych dochodów, żeby rzeczywiście przedsiębiorcom pomóc, bo Rada Miasta i budżet miasta korzysta z ich sytuacji gospodarczej i uratowanie tych przedsiębiorców daje gwarancję na przyszłość, że oni będą bardzo po trudnej sytuacji powrócą do płacenia podatków.
Bardzo dziękuję panu za te wypowiedzi. Moim państwa goście w tej części byli Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję.
Dziękuję.
I Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję, kłaniam się nisko. Pozdrawiam.
A ja zapraszam na kolejną część naszej audycji Sobota po 9. W drugiej części dziś z nami Adam Urbaniak, Koalicja Obywatelska, Klub Radnych w Radzie Miasta. Dzień dobry.
dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
I Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent miasta Zielona Góra. Dzień dobry.
Witam państwa serdecznie, witam Adamie.
O, dzień dobry.
Tak jest. Panie radny, panie wiceprzewodniczący Rady Miasta, wstrzymał się pan od głosowania w pierwszym głosowaniu dotyczącym przekazania 1 000 000 zł dla Polikliniki, na między innymi dla Polikliniki, na przystosowanie jej do funkcji szpitala tymczasowego. Klub radnych Koalicji Obywatelskiej podzielił się, część głosowała przeciw, część głosowała za. W tej uchwale znalazły się również zapisy dotyczące tego, aby zwiększyć deficyt, tak to ja rozumiem, może panowie mnie poprawicie, w sprawie i w związku z tym, że przyznane zostaną ulgi dla przedsiębiorców w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości. Wcześniej te sprawy były już podejmowane w kwietniu, w maju, gdy miasto chciało wesprzeć w ten sposób przedsiębiorców. Państwo również mówiliście o tym, żeby walczyć o tych przedsiębiorców, zwalniać ich z podatków, żeby mogli przetrwać ten trudny czas. I teraz kolejne głosowanie, które jest właściwie chyba konsekwencją tego wcześniejszego, w związku z tym, że nie płacili, czy byli zwolnieni ci przedsiębiorcy z podatków, teraz trzeba było przyjąć to, że w budżecie pojawi się dziura na tego typu finanse. No i pytanie, czy państwo przez pomyłkę tak zagłosowali, czy może to jest celowe działanie, a może z premedytacją, bo w związku z tym, że to jest działanie prezydenta, to Koalicja Obywatelska ma tutaj taki, no nie chcę tego nazwać zwyczajem, bo zaraz pan powie, że wkładam coś w usta Koalicji Obywatelskiej, ale może faktycznie jest jakiś rozdźwięk między Koalicją Obywatelską a prezydentem i nie chcecie popierać takich pomysłów.
Panie redaktorze, powiedział pan o tym, że przecież też radni Koalicji Obywatelskiej zgłaszali przeróżne propozycje związane z pomocą lokalnym przedsiębiorcom i ja mogę powiedzieć, że wręcz więcej. Te nasze propozycje, pierwsza, przypomnę, pojawiła się już w marcu, na koniec miesiąca. Wtedy jeszcze rząd nie szykował tarczy antykryzysowej, nie było tych możliwości.
Państwo chcieli chyba wszystkich po prostu z automatu zwolnić,
w szczególnym trybie, a my zaproponowaliśmy po prostu obniżenie stawek, kiedy w opinii prezydenta korzystniej było wykorzystać podstawy z już tarczy, która się w międzyczasie pojawiła. Przerabialiśmy nasze propozycje właśnie w tym kierunku. One nie spotkały się z jakąkolwiek przychylnością. Wprowadzono rozwiązania, które naszym zdaniem nie są rozwiązaniami dobrymi. Oparte są o zbyt wielką uznaniowość. Natomiast jeśli chodzi o głosowanie w sesji, ja nie potrafię też wyjaśnić, dlaczego koledzy byli przeciwko, bo jeżeli chodzi o Darka Legutowskiego, to ja z nim rozmawiałem i radny Legutowski występował do prezydenta z zapytaniem o to, jakie rzeczywiście zostały przyznane te ulgi uznaniowe, na których się ostatecznie skończyło wbrew stanowisku radnych Koalicji Obywatelskiej. Otrzymał, jak mnie poinformował, odpowiedź, że po pandemii takie dane zostaną mu przedstawione. Proszę w związku z tym nie mieć tutaj jakichś zarzutów wobec radnych koalicji, którzy w czasie sesji postanowili jednak wyjaśnić sobie tą sprawę, bo jeżeli pan redaktor pamięta, w kwietniu była mowa o tym, że ta pomoc będzie wynosiła 30 milionów. Jesteśmy już właściwie po terminie, kiedy wnioski były składane. Na poprzedniej sesji Rada wydłużyła ten termin na koniec listopada, więc większość tych wniosków właściwie już wpłynęła i powinniśmy na tą chwilę mieć świadomość, jaka ta pomoc rzeczywiście będzie. W związku z tym pojawia się pytanie, dlaczego 10 milionów, a nie jak obiecane 30? Jakie faktycznie te ulgi zostały udzielone? I niestety odpowiedzi w czasie sesji na to nie zostały, w czasie sesji odpowiedzi na te pytania nie zostały udzielone, a może, i tutaj jest moje wyjaśnienie panu redaktorowi, one zostały wyjaśnione, ale one najzwyczajniej się nie dotarły, dlatego że nie wiem jak kolegom, ale mi całe uzasadnienie i dyskusję związaną z pierwszą częścią uchwały, no tak w 3/4 ucięło. Po prostu ten system, na którym my pracujemy, jest absolutnie niewydolny. Pewnie też koledzy nie uzyskali tych informacji, na które by oczekiwali. Podobnie było zresztą z drugą uchwałą. Uzasadnienia są pisane bardzo lakonicznie. Ja może tutaj Państwu zacytuję uzasadnienie projektu uchwały. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o łączną kwotę 1 000 000 zł. Dokonuje się w związku z potrzebą dofinansowania przystosowania obiektów przy ulicy Walzów i Sulechowskiej na szpitale tymczasowe. Widzicie Państwo, potem się dziwicie, że jest dyskusja, czy to ma być w CRS-ie, czy w hali, gdzie nawet w uzasadnieniu wprost nie zostało to przedstawione. Koledzy radni też informowali, że nie ma komisji, które są jakby naturalnym miejscem do przedyskutowania wielu wariantów. Stąd w moim przekonaniu próba przedstawienia naszego stanowiska jako chęć, nie wiem, odmowy pomocy dla przedsiębiorców, czy chęć tego, aby nie wspierać naszych placówek medycznych w walce z pandemią, która nas otacza, jest absolutnie bezpodstawna i chciałbym to bardzo mocno zdementować. Ja od pewnego czasu mam wrażenie, że po prostu radni Koalicji Obywatelskiej są zbędni prezydentowi. Odnoszę wrażenie, że reaguje się na nas, no mało powiedzieć alergicznie, ale ze wstrętem. No nie ma jakiejkolwiek współpracy, kilkakrotnie wyciągaliśmy rękę, ale jeżeli tak jest, naprawdę nie będziemy zachowywać się jak dzieci w piaskownicy, nie będziemy się wzajemnie okładać, to nie ma najmniejszego sensu. Wspieramy województwo lubuskie, w tym co jest w tej chwili najważniejsze, czyli szpital tymczasowy w Centrum Matki Dziecka.
To może te wątpliwości, które pan miał, wyjaśni nam teraz wiceprezydent miasta, chociaż mi przypominają się słowa Janusza Rewersa, radnego Koalicji Obywatelskiej, który mówił, że generalnie miasto ma inne zadania i mogłoby wesprzeć szpital uniwersytecki, a budowanie szpitali tymczasowych, chociażby w hali tenisowej, to są Mrzonki i tego się nie da obsadzić.
Ale to, panie redaktorze, sprostujmy właśnie, ja o to mam zarzut, że w uzasadnieniu jest mowa o jakichś dwóch szpitalach. Radny Górski 31 października, czyli 2 tygodnie przed sesją nadzwyczajną, informuje, jak to miasto jest gotowe, mają już plany, przygotowany szpital tymczasowy, czekają na zielone światło od ministerstwa. Tymczasem prawda jest taka, że się okazuje, że najpierw zupełnie logicznie będzie wspierany szpital poliklinika przy ulicy Wadów i tam są te środki, a ten wątek z tym szpitalem na sali tenisowej, który zresztą jest mocno krytykowany przez specjalistów. Tam podkreśla się konieczność poniesienia ogromnych nakładów na utworzenie właściwie od podstaw placówki medycznej. On się pojawia tutaj jakby, nie wiem, chyba po to, żeby pokazać, że miasto chce mieć tutaj jakiś swój udział.
Krzysztof Kaliszuk.
Naprawdę to żadnej chwały, że on nie przynosi takie wzajemne układanie się.
Na te wszystkie zarzuty i pytanie, czy to są działania... No ale ja to tak rozumiem, że to jest, rozumiem, że pan sugeruje, że to są działania pod publikę. Chciałbym, żeby odniósł się do tego Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent miasta Zielona Góra.
Redaktorze, no z przykrością się słucha, niestety Platforma Obywatelska wydelegowała Adama po to, żeby bronił rzeczy no nie do obrony. Otóż jeśli chodzi o...
W końcu jest pan prawnikiem.
Tak, tak, no ale to naprawdę, Adamie, nie ma co bronić rzeczy, których się nie obroni. Otóż, szanowni słuchacze, prezydent zgodnie z uchwałami z kwietnia, maja zbilansował potrzeby, które przedstawili przedsiębiorcy, jeśli chodzi o zwolnienia z podatków. Poprosił w ostatnich 2 tygodniach przedstawicieli każdego z klubów, aby po jednej osobie wskazali, którzy by wspólnie z nim transparentnie ocenili, komu należy tą ulgę przyznać, komu nie. I aby móc podjąć te już decyzje ostateczne, poprosił Radę Miasta, aby pozwoliła 9 milionów złotych przeznaczyć na pomoc dla przedsiębiorców. No niestety radni Koalicji Obywatelskiej zagłosowali przeciw i żeby była jasność, nie zadali żadnego pytania i nie wzięli w tym punkcie udziału w żadnej dyskusji. A więc naprawdę, gdyby chcieli, mogliby wszystkie informacje uzyskać. Jeśli chodzi o szpital tymczasowy w Poliklinice, bo o tym prezydent mówił, że ten 1 000 000 zł w całości praktycznie będzie przeznaczony na przygotowanie 76 miejsc w obiektach Polikliniki, również zostało w to wystąpieniu prezydenta dokładnie wyjaśnione i nie było żadnych pytań. A więc musimy powiedzieć co jasno.
Może dlatego, że radni nie słyszeli uzasadnienia, to co wspomniał pan...
Nie, ale jeżeli coś takiego jest, to się bierze i prosi o powtórzenie. Natomiast ja dokładnie słyszałem, nie wiem jak to jest, ale na posiedzeniach Rady Miasta w Zielonej Górze od dłuższego czasu problemy ze sprzętem mają tylko i wyłącznie koledzy z Platformy Obywatelskiej. Nigdy...
To nieprawda, co mówisz, Krzysztof.
No tak, no tak to niestety jest.
Wszyscy mają z tym problemy, wystarczy przeczytać.
Natomiast...
Teraz się okazało, że jestem tym...
Krzysztof Kaliszu, proszę o
dokończenie. Jeśli mogę kontynuować, proszę Adamie. Bardzo. No to już najbardziej kuriozalną kwestią jest, że później w dyskusji nad wzięciem kredytu przedstawicielem Koalicji Obywatelskiej jest kabareciarz, który opowiada, że wystarczająco miejsc szpitalnych będzie w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Nie ma potrzeby przekształcać polikliniki i przygotowywać się do tego. W sytuacji, kiedy w dniu wczorajszym Instytut Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił 3 prognozy, jeśli chodzi o Polskę, i w niej jest powiedziane, że do 1 marca ofiar śmiertelnych w Polsce będzie, czyli w ciągu niecałych 4 miesięcy, 4, 5 lub 9-krotnie więcej niż jest obecnie, a więc między 37 a 88 tysięcy ofiar śmiertelnych. I radny Koalicji Obywatelskiej, kabareciarz, mówi, że nie ma sensu, żeby Zielona Góra przygotowywała się na kolejne szpitale tymczasowe, a jedyne, co byśmy mogli tam zrobić, to byłyby to noclegownie. To jest po prostu skandaliczna wypowiedź.
No i właśnie, panie redaktorze, mamy tutaj przykład na to, jak są traktowani radni Platformy Obywatelskiej, którzy, jeszcze raz podkreślę, nie uprawiają żadnej polityki, wręcz czują się jakimiś ofiarami planów politycznych środowiska pana prezydenta, który ma tam jakieś rozgrywki swoje w sejmiku województwa.
No to naprawdę nie odchodzi.
Natomiast niestety, ale po raz kolejny, i Krzysztof, jesteś tego najlepszym dowodem, stosujecie argumenty ad personam, obrażacie, bo zajęcie pana radnego rewersa, takie czy inne, nie ma tutaj absolutnie żadnego znaczenia. Przy okazji odwracasz kota ogonem, mówiąc o tym, że to była jakaś próba wystąpienia o zgodę na udzielenie ulg. Chciałbym przypomnieć, że w pisemnym uzasadnieniu do tej uchwały jest wyraźnie napisane, że zmniejszenie dochodów, bo tu nie chodziło o jakiś wzrost wydatków, które będą przeznaczone...
Zmniejszenie dochodów, oczywiście, o 9 milionów.
Tylko to było zmniejszenie dochodów, które jest dokonywane w związku z uzyskaniem, czyli już uzyskaniem niższych od planowanych wpływów tytułu podatku od nieruchomości, oto osób prawnych.
No tak, no bo jeżeli się da im ulgi, no to będą niższe dochody.
Jeżeli masz takie szczere intencje i wy tu byście chcieli wszystko wyjaśnić, proszę cię o publiczną deklarację. Tu i teraz powiedz, czy udostępnicie do końca listopada tego roku listę kwot i podmiotów, którzy skorzystali z tej ulgi na podstawie uchwały Rady COVID-owej.
Bardzo i Krzysztof Kaliszuk na koniec, proszę o krótką odpowiedź.
Czekamy, aż Platforma Obywatelska...
Bo pan radny Legutowski o to...
Nie, ale Adamie, przestań mi o Legutowskim.
Ale może jest tak...
Krzysztof Kaliszuk na koniec odpowiedź.
Bądź źle zadał pytanie.
Musimy kończyć.
Jeszcze raz powtarzam. Platforma Obywatelska miała wydelegować osobę, która będzie, tak jak przedstawiciele pozostałych dwóch klubów, współdecydować o tym, komu te ulgi zostaną udzielone. A więc to będzie transparentnie. Nie będzie trzeba panu Legutowskiemu nic przedstawiać, ponieważ przedstawiciel Platformy będzie dokładnie brał udział w udzielaniu tych ulg. Ale żeby te ulgi można było udzielić, trzeba było 9 milionów złotych obniżyć dochody właśnie, a przeciwko temu głosowaliście.
No ale to te ulgi już przyznaliście?
Nie, czekamy, aż wasz przedstawiciel będzie miał ochotę wreszcie pracować charytatywnie na to, aby móc wspólnie opiniować.
Panowie, musimy was pogodzić kończącym się programem.
Opanowane do perfekcji.
Poczekamy na rozwinięcie się tej momencie, sytuacji.
W momencie, gdy ją chcemy zapewnić, to nie dajecie przedstawiciela swojego.
Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent miasta Zielona Góra, bardzo dziękuję za tą część.
Dziękuję bardzo.
Adam Urbaniak, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, szanowni państwo, pilnujcie się, bądźcie w zdrowiu, dystans, dezynfekcja, maseczki.
A my zapraszamy na trzecią część naszego dzisiejszego spotkania. Radio Zielona Góra. A w trzeciej części dzisiejszej naszej audycji są z nami Piotr Tykwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej Lewica. Dzień dobry.
Witam państwa serdecznie.
I Marcin Sygutowski, Konfederacja. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Nie zdążyliśmy jeszcze porozmawiać o tym, co w tym tygodniu było również istotne, a mianowicie Marsz Niepodległości i wszystko to, co działo się wokół niego. A działo się sporo. Marsz najpierw miał się odbyć, później organizatorzy zdecydowali, że ma to być forma bardziej motoryzacyjna. Potem przerodziło się to jednak w obie formy, które miały i maszerowały przez Warszawę. No a potem widzieliśmy pewnie wszyscy sceny, które przeradzały się też chwilowe incydenty dotyczące burt, gdzie policja walczyła z chuliganami, chyba tak trzeba nazwać tych, którzy z policją walczyli. Przyglądał się temu zapewne również Piotr Tykwiński. Ja zapytam pana w kontekście w ogóle tworzenia takich ruchów w czasie pandemii i takich marszy. Czy to tak miało wyglądać i czy pan, patrząc na to, ma swój punkt widzenia, czy to może policja była tym, która nie zapanowała nad sytuacją, czy może to jednak ci, którzy szli, byli prowokatorami i organizowali tego typu wydarzenia, choć cały marsz w dobrym celu i też bardzo dużo rodzin, dużo też spokoju tam było widać. Przypominał on te marsze poprzednie, ale no niestety te incydenty miały miejsce.
Nie wiem, panie redaktorze, gdzie pan widział ten spokój podczas tego marszu, a może rzeczywiście tak było. Trudno to mi to ocenić, żeby to troszeczkę uporządkować. Oczywiście rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę jest najważniejszym świętem i należy o niej pamiętać i tą datę czcić i przypominać i pamiętać o bohaterach tamtych czasów. Natomiast pragnę Państwu przypomnieć, że dokładnie tydzień temu na łamach tej anteny przedstawiciel Konfederacji z ogromnym lekceważeniem odnosił się do prezydenta miasta Warszawy, mówiąc, że prezydent to sobie może zakazywać marszów, a zobaczymy jak będzie. Czyli można się było spodziewać już po tego rodzaju zapowiedziach polityków, że będzie dochodziło do jakichś nielegalnych wydarzeń, że będą w tych wydarzeniach brali udział po prostu bandyci, bo to tak trzeba określić. Się proszę nie rozciągać tego na wszystkich ludzi, którzy tam byli, tylko na tą część, która wywołała zamieszki, bo to były zamieszki. Mamy sytuację rzeczywiście w tej chwili bardzo trudną i o ile różne wydarzenia, o ile emocje, które w tej chwili jest bardzo dużo, związanych z pandemią, związanych z wydarzeniami dotyczącymi gwałceniu praw kobiet, związanych z Marszem Niepodległości, ludzie chcą przedstawić swój punkt widzenia. Są zmuszani często do tego, żeby zrobić się na ulicę. O ile podczas Marszu Kobiet czy tych demonstracji, które były przy tej sprawie, były zachowywane zasady, był dystans, były maseczki. Owszem, był często bardzo ostry język, który można różnie oceniać.
No, były natomiast też dewastacje kościołów i były też również szły w ruch elementy wyposażenia ulic.
Panie redaktorze, to są rzeczy godne najwyższej krytyki, ale trudno to porównywać z racami, z podpalaniem mieszkań. Trudno to porównywać
Dlaczego?
Z walkami z policją.
Skoro to trwało długo.
Dlatego, że skala nie tajni, niech pan nie próbuje bronić bandytów, którzy niszczyli Warszawę.
Ja tylko pytam, czemu nie można porównywać, skoro można niszczyć kościoły, to
troszkę obiektywizmu, tak? Jeżeli chodzi oczywiście o policję i o państwo,
to właśnie próbuję to robić.
To tutaj mamy sytuację rzeczywiście zadziwiającą, bo najpierw pan wicepremier Jarosław Kaczyński publicznie zachęca do walk na ulicach, bo mówi o tym, że ludzie powinni wyjść i bronić kościołów.
Obrona kościoła, czy stanie pod kościołem, to nie jest zachęcanie do walki ulicznej, proszę pana.
Pan nie przerywa, chyba że pan sam chce mówić i prowadzić tę audycję.
No prowadzę, właśnie próbuję.
Potem, no ale nie sam, tylko po to nas pan zaprasza, więc proszę dać się wypowiedzieć.
Po co
pan Jarosław Kaczyński został wicepremierem? Po to nadzoruje służby, żeby te służby wykonywały prawidłowo swoje zadania. Nie tylko broniły kościołów, bo one nie wymagają obrony, ale pilnowały. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak słabo musi być zorganizowana policja czy żandarmeria wojskowa, która też może tą policję wspierać, skoro nie była w stanie zapewnić porządku, która nie była w stanie przygotować się do tego, co było zapowiadane, że tak się może wydarzyć. No mało tego. Niestety w ostatnich latach mieliśmy już przykłady, że właśnie ten szczytny cel, to piękne święto jest zawłaszczone przez część radykalną, prawicową polskiej sceny politycznej wspieraną.
A ta lewica nie może maszerować sobie też jak ta część prawicowa.
A rozumiem, tak, czyli pan jeszcze namawia do tego, żeby lewica wyszła i żeby toczyły się już
mówi
zupełnie...
Mówi pan o ostatnich latach, nie mówię o teraz.
Przestrzegamy porządku prawnego, zachowujemy się rozsądnie w czasie pandemii i możemy oczywiście rozmawiać i krytykować tego rodzaju zachowania, tak jak ja to robię w tej chwili, ale proszę nie namawiać jeszcze do kontrmanifestacji czy kontrmarszów, bo do niczego dobrego takie zachowania by nie prowadziły.
Marcin Sygutowski, Konfederacja, wywołana tutaj do odpowiedzi. Panie Marcinie, pytanie w takim razie do pana, czy organizacja tego marszu była konieczna w tych warunkach pandemicznych, gdzie również wielu ludzi też poprzez różne zakazy, nakazy często próbuje wyładowywać frustrację i gromadzenie ich w jednym miejscu może również być przyczynkiem do tego, że jakieś takie sytuacje incydentalne mogą się pojawiać. Czy to było odpowiedzialne organizować ten marsz? Może jednak trzeba było sobie odpuścić?
Szanowni Państwo, Marsz Niepodległości jest jakby od wielu lat cyklicznym wydarzeniem i organizatorzy Marszu Niepodległości dobrze wiedzieli o tym, że jeżeli nawet oficjalnie odwołają ten marsz, to chcąc nie chcąc, on i tak w jakiejś formie by się odbył, w formie jeszcze bardziej niekontrolowanej na pewno niż ta, która teraz się odbyła. Także postanowili zawrzeć porozumienie z policją, z komendantem głównym policji odnośnie tego, w jaki sposób ewentualnie właśnie ten przejazd, ten rajd ma się odbyć. I w tym porozumieniu z policją było tak, że oddziały szturmowe przy rondzie de Gaulle będą w niewidocznym miejscu przygotowane do ewentualnego wsparcia marszu, organizatorów marszu, jeżeli coś by wymknęło się spod kontroli. W trakcie marszu miały jedynie przebywać osoby, policjanci po prostu w cywilnych ubraniach, którzy po prostu jako zwiadowcy będą sprawdzać na bieżąco, co tam się dzieje. Okazało się w trakcie, że czoło marszu spokojnie, część samochodów, przedstawiciele ugrupowania innego i różnych środowisk patriotycznych, a z tyłu rozpoczęła się niczym sprzed 2015 roku działalność policji, która wykraczała poza wszystkie te ustalenia. Czyli przy rondzie de Gaulle oddziały szturmowe, liczne oddziały szturmowe były przygotowane do akcji w widocznym miejscu i ewidentnie nastawione na to, by w każdej chwili tylko zadziałać, nawet jeżeli nic się nie będzie działo, tak? W trakcie marszu...
Jednak się zadziało.
Tak, ale już tłumaczę. W trakcie marszu okazało się, że samochody nie zostają wpuszczane i stoją po kilka godzin po to, by dostać się na przejazd, tak? W internecie jest bardzo dużo filmików, którzy nagrali uczestnicy, gdzie policja nie wpuszcza samochodów, każe krążyć, a niektórzy nawet nakłaniają do tego, żeby wyjść z samochodu i po prostu uczestniczyć w marszu pieszo, tak? Czyli całkowicie złamali te zasady, które po prostu były ustalone. Dlatego od tego rozpoczęły się właśnie te nieporozumienia. Do tego
czy państwo w takim razie obwiniacie za wszystko, co się tam działo, za te incydenty policję?
W większości tak. Znaczy organizatorów zabezpieczenia, tak, ze strony policji. Dlatego już tutaj przedstawiciele Konfederacji na briefingu pracowym zażądali dymisji zarówno Jarosława Kaczyńskiego, jak i ministra Kamińskiego, odpowiedzialnych za zarządzanie służbami bezpieczeństwa, tak, które ewidentnie doprowadziły się prowokacji, jakie miały właśnie za czasów rządów PO i PSL miejsca na Marszu Niepodległości. Od 2015 roku mieliśmy spokój i marsze były przeprowadzone naprawdę w bardzo godny i w bardzo...
Ale widział pan też te filmy w telewizji, które pokazywały również agresywnych uczestników marszu. Nie mówię o tych większości, tak? O jakiejś części.
W 2014 roku, gdzie przebrani za narodowców podpalali budkę pod ambasadą rosyjską, tak? Dlatego na dzień dzisiejszy, dopóki to jakby nie zostanie wyjaśnione, nie chciałbym się na ten temat wypowiadać, bo tutaj już widzimy, że po prostu coś tam nie gra, tak? Człowiek rzucający racę, ma szalik Legii, a kominiarkę Jagiellonii. No to w jaki sposób to?
Więc poczekamy pewnie wszyscy na to, jak to wszystko się rozwinie, jak miejmy nadzieję zostanie wyjaśnione, a nasz czas dzisiejszej audycji niestety już dobiega końca, w związku z tym przychodzi nam się pożegnać. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. W trzeciej części moimi gośćmi byli dzisiaj Piotr Kwiński, SLD Lewica. Dziękuję.
Dziękuję Państwu serdecznie, ale cóż to, w jakim państwie żyjemy, jeśli to z komendantem policji ustala się przebieg marszu, a nie z prezydentem miasta, który jest za to odpowiedzialny i zakazuje tego marszu. Świadczy to o tym, że żyjemy w państwie policyjnym. Proszę Państwa, abyśmy dożyli w zdrowiu lepszych czasów.
I Marcin Sygutowski, Konfederacja. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Łukasz Brodzik, zapraszam na kolejną sobotę po 9:00.
W każdą sobotę po 9:00 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Łukasz Brodzik.